Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchoła, kłaniam się Państwu w kolejnej dogrywce. Audycji o nieskrywanych ambicjach misyjnych, co dziś wydaje się warte podkreślenia jak bodaj nigdy dotąd. To też, omijając zręcznie polityczną tematykę tabloidalną, chcę Państwu zaproponować garść ważnych informacji o prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej z Konstytucją Rzeczpospolitej w ręku, czyli do jakich konstytucyjnych prerogatyw wybieramy osobę prezydenta RP, no 60 kilka, w najlepszym przypadku 60 kilka dni od samych wyborów. To też dziś w roli eksperta pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, warto nie wymachiwać konstytucją, tylko ją czytać ze zrozumieniem, prawda? Jak oceniać aktywność urzędującego i kandydującego Andrzeja Dudy, ale też obietnice wyborcze innych kandydatów, prawda? Warto
Jakby odnosić, tu pan redaktor od tego zaczął, że trzeba je odnosić do tego, co prezydent może w świetle konstytucji, czy
rozdział 5, tak, artykuły.
Czy ustaw, ale też jeszcze jedna rzecz, o której trzeba też, myślę, powiedzieć. Prezydent ma swoje uprawnienia, ale też może wiele rzeczy inicjować, prosić, naciskać, a więc mamy do czynienia też jakby ze sferą politycznej aktywności, która nie musi mieć formalnego umocowania, ale od tego się zaczyna, ile rzeczywiście, oczywiście, ile rzeczywiście może, to znaczy jakie posiada realne uprawnienia konstytucyjne czy ustawowe, a w związku z tym jaki ma wpływ na to, co w programach wyborczych różnych kandydatów się pojawia. Rzeczywisty wpływ, nie ten wpływ, który jest wpływem propagandowym, deklarowanym czy marketingowym. No i tu już jest jakby rozdźwięk między deklaracjami kandydatów, nie po raz pierwszy zresztą, bo od 90 roku ta historia się powtarza co 5 lat.
Ja gdzieś, przepraszam, żeby doszło, panie profesorze, gdzieś wyczytałem, że samemu trzeba być świętym, żeby, czyli tą świętą naiwnością, jak sądzę, żeby wierzyć w kampanię merytoryczną, czyli zgodną z tym, co pan profesor mówi i będzie mówił.
Dokładnie. Dalej, znaczy, od 90 roku w wyborach prezydenckich kandydaci bez wyjątku, żeby była jasność, składają deklaracje zrobienia czegoś dla wyborców, a te deklaracje mają się często nijak do tego, co prezydent może. Tak można jakby spuentować te 30 lat upływających wyborów prezydenckich. Tych Ale bezpośrednich warto, oczywiście. Bo
warto przypomnieć, panie profesorze, co naprawdę może prezydent. To już są artykuły 130, 132 Konstytucji.
Jasne, mamy, mówił pan, że mamy osobny rozdział w Konstytucji, który dotyczy prezydenta Rzeczypospolitej.
Niejednoznaczny, zaznaczmy,
jasne,
prawda?
Jasne, wiele tych przepisów, ale tu nie jest to jakby forum, żeby deliberować na temat interpretacji różnych przepisów Konstytucji dotyczących także prezydenta. Natomiast warto zwrócić uwagę, że prezydent w Polsce ma jakby dwa rodzaje uprawnień i to jest, myślę, rzecz, o której słuchacze powinni wiedzieć. A więc pierwsze to są uprawnienia zwane zwykłymi, to znaczy takie, które, a to mówimy o aktach urzędowych prezydenta, dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty premiera, który bierze za to polityczną odpowiedzialność. Przypominam, że prezydent Rzeczpospolitej nie ponosi politycznej odpowiedzialności przed parlamentem, czyli przed Sejmem, tylko odpowiedzialność konstytucyjną. Więc premier, kontrasygnując, podpisując akt urzędowy, bierze za to współodpowiedzialność. I druga, o których pan zaczął, o prerogatywach, czyli o przywilejach prezydenckich, to są te akty prawne, które nie wymagają kontrasygnaty, są osobistym przywilejem prezydenta, osobistą prerogatywą. Jest ich 30, jeśli ja dobrze kojarzę. Artykuł 144 ustęp 3 Konstytucji wymienia literalnie, to znaczy poza tym prezydent wszystkie akty urzędowe wymagają kontrasygnaty i tych możliwości, jak mówię, jest 30, natomiast warto wiedzieć, które są mniej ważne, które są mniej ważne, bo to, myślę, dla naszych słuchaczy jest istotniejsze. No, te, które niedawno mieliśmy okazję ćwiczyć, czyli na przykład zarządzanie wyborów do parlamentu. Mamy również oczywiście zwoływanie...
Przepraszam, że wejdę do słowa, panie profesorze. W tym miejscu warto zaznaczyć, że prezydent osoba wykonująca obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu, ale prezydent już tak.
Tak. Prezydent, no, jest stosowny zapis. On dotyczy albo nie złożenia w terminie ustawy budżetowej, więc może zarządzić skrócenia, a tym samym zarządzić wybory. To jest jasne. No, powołuje premiera. To jest też rzecz, która...
Czy akt, i ministrów.
Ale to już na skontrasygnatą.
Na wniosek
premiera. Więc premiera może powoływać w sposób teoretycznie dowolny, bo konstytucja nie stanowi, kto może być prezesem Rady Ministrów. Ma również...
I też w historii były różne kombinacje w tej materii.
Dokładnie,
prawda?
Ale tu prezydent nie jest związany, no bo zwyczajowo, nazwijmy to zwyczajowo, jest tak, że na ogół prezydent powołuje osobę, która ma zdolność do sformowania rządu i uzyskania wotum zaufania w Sejmie.
I większości sejmowej.
Dokładnie, więc czyli wotum zaufania. Ale nie jest tu związane, nie jest to obligatoryjne. Może powołać inną osobę, choć wtedy jest to ryzykowne, czy taką aprobatę Sejmu uzyska. Może również zarządzić referendum, co jest też istotne, tyle już za zgodą Senatu. Może zarządzać referenda, oczywiście podpisuje ustawy, ale ma też prawo weta ustawodawczego, to też często państwo
słyszycie. A to najważniejsza prerogatywa bodajże, prawda, w uprawnieniach?
Jedna z najważniejszych, natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do pewnych, myślę, że to też naszym słuchaczom się przyda, do pewnych rozwiązań systemowych. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa i szefem władzy wykonawczej, ale... Bądźmy szczerzy, realnie znacznie więcej uprawnień jest w ręku rządu, czyli także premiera jako szefa rządu. I ten model egzekutywy, czyli takiej dwugłowej, prezydent i premier, doczekał się z wielu stron zresztą krytyki, bo prezydent posiada stosunkowo niewielkie uprawnienia, te twórcze, natomiast ma, i tu już mówiliśmy choćby o wecie, bardzo dużo uprawnień, które mogą hamować, szkodzić, jeżeli jest rozdźwięk władzy wykonawczej, i też nieraz mieliśmy taką okazję to ćwiczyć.
Albo też hamować szkodliwe posunięcia.
Dokładnie, ale to jest, te uprawnienia, powiedzmy negatywne, są znacznie szersze niż te uprawnienia, które byśmy nazwali pozytywnymi. No, te rzeczy, o których w kampanii wyborczej...
Pozytywne, wiesz, jeśli mogę wejść słowo, to inicjatywa ustawodawcza.
Między innymi, ale to nie tylko, ale możliwości zwrócenia się z orędziem na przykład, wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Więc tutaj takie uprawnienia posiada. Natomiast realnie władza jest jednak w ręku rządu, który ma zdecydowanie więcej do powiedzenia. No, zwróćmy uwagę w kampanii wyborczej na przykład na padające obietnice dotyczące sfery społeczno-ekonomicznej, której prezydent jako żywo bez rządu nie może zrobić nic. Dlatego, że po pierwsze bezpośrednie zarządzanie jest w sferze, jest w gestii rządu, po drugie inicjatywa ustawodawcza tak czy inaczej wymaga aprobaty przez parlament.
Tak jak obywatele mogą przecież zgłaszać inicjatywy,
jasne,
prawda?
Też, znaczy jest taki tryb przewidziany w konstytucji. Prezydent ma pewne uprawnienia w tych kwestiach, których jest najwyższym zwierzchnikiem, czyli jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, no i w polityce zagranicznej ma pewne uprawnienia, natomiast pozostałe może w zasadzie wykonywać we współdziałaniu lub we konflikcie z rządem. To zależy, czy to jest koabitacja, czy tak jak dziś prezydent i rząd są z jednego obozu politycznego.
No. Mianuje na wyższe stopnie wojskowe. Także,
to są zwyczajowe uprawnienia głowy państwa.
Ale również...
Z czasów monarchicznych jeszcze, które pozostały.
Również prawo łaski i tak dalej. Belwederska jest nadal w cenie, panie profesorze, prawda?
Tak, prezydent nadaje tytuł profesora, tytuł naukowy profesora, ale jakby...
Oczywiście nie sam, jak...
W zasadzie, przepraszam za brzydkie słowo, bo to obraźliwe, no może nie obraźliwe, ale takie deprecjonujące, ale jest tutaj piórem tylko, to znaczy w zasadzie otrzymuje akty przechodzące określoną procedurę i jego rola polega na podpisaniu, ale z tego, co słyszymy, dzisiaj też się to zmienia, są pewne wątpliwości dotyczące niektórych kandydatów. ale to jest, to są te zwyczajowe uprawnienia głowy państwa, które są pewne tradycją monarchiczną, nadawanie obywatelstwa i tak dalej. To nie o zakreś, to są uprawnienia, które nie określają pozycji prezydenta w systemie politycznym, o, powiedzmy może w ten
ale
sposób.
Ale na przykład w systemie prawnym mianuje sędziów.
To jest osobista prerogatywa prezydenta.
Że nie można tego podważyć żadną miarą.
A to już dzisiaj, jak państwo słyszycie, nie jest, jest przedmiotem sporu, więc...
No, taka jest ta nasza konstytucja. Teoretycznie
nie. Nie ma takiego trybu. Powołuje prezesów wszystkich sądów najważniejszych, czyli tych naczelnych, najwyższych, prezesa NBP na przykład jeszcze, jeżeli mówimy o polityce pieniężnej. Natomiast, jak mówię, jeżeli patrzymy na realne uprawnienia prezydenta, to one, jeżeli chodzi o wiele rzeczy podnoszonych w kampanii wyborczej, są jednak niewielkie. Prezydent może oczywiście prosić, apelować, ale jest zależny od ich realizacja zależy od rządu i od większości parlamentarnej, mówiąc najprościej, większości tych obietnic, które państwo słyszycie w kampanii wyborczej.
Jak pan profesor ocenia tą kampanię, jeszcze 60 parę dni zaledwie, w najlepszym wypadku, bo przecież jeśli nie, to o 14 więcej. Jak pan profesor ocenia kampanię wyborczą? Bo to już na wstępie, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, że merytoryczna to ona nie jest z całą pewnością.
I pewnie nie będzie. Znaczy, tutaj dominuje marketing i to nie jest też kampania, która jest w tym jakoś wyróżnia się. Już wcześniej tego typu kampanie mieliśmy, natomiast jest słabo obecna, no przede wszystkim ze względu na tematy, które jakby dużo bardziej absorbują polityczną publiczność, czyli nas obywateli. No, ten najświeższy to jest ten nieszczęsny czy szczęsny wirus, który nas dotknął i pewnie będzie dotykał dalej.
I na razie najwyraźniej delikatnie, ale wielu kandydatów o niego zahacza. Jak pan profesor przewiduje, czy on wejdzie do tej politycznej mózgi?
Znaczy już wszedł, natomiast kluczową kwestią myślę, że będzie to, w jaki sposób państwo sobie będzie w stanie poradzić z tymi osobami, które zachorują, no i z tym prewencją, tak, żeby uniemożliwić rozszerzanie się ewentualnie epidemii.
Na razie radzi sobie nieźle odpukać. Tak?
No tak, ale tylko na razie chyba bodaj pięć przypadków jest znanych. No, mamy tu problem z tym, że nasze państwo i tu myślę słuchacze często na co dzień tego doświadczają, że nasze państwo nie słynie ani ze sprawności, ani z tego, że działa szybko i miejmy nadzieję, to leży w interesie nas wszystkich, żeby te wszystkie procedury, o których mówią rządzący, się sprawdziły i żeby ta epidemia nie dotknęła nas w jakimś dużym stopniu, ale bez wątpienia to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej. Inaczej być nie może, bo to jakby absorbuje publiczność. Ja sądzę zresztą, że ta kampania wejdzie w tą fazę taką najbardziej widoczną. Myślę, że po świętach wielkanocnych, kiedy już będzie ledwie parę tygodni do wyborów.
Rzeczywiście święta wielkanocne, w środku Wielki Post i tak dalej, może nieco.
No może to jest ten post, nie post od polityki, ale może kandydaci dają nam szansę, żebyśmy zachowywali się w sposób postny.
Panie profesorze, wczoraj 22:30 bodajże, ja zamilknę, bo ja jestem wychowany w duchu prawa rzymskiego, czyli we własnej sprawie nie powinienem być sędzią. Jak pan ocenia ten fakt i te manipulacje związane z tym podpisania przez prezydenta Dudę tej rekompensaty, trzeba podkreślać za każdym razem, dla mediów publicznych, nie tylko dla TVP?
Znaczy, podjął decyzję w ostatnim możliwym terminie. Chyba
tak, to by się 21 dni właśnie
o północy bodaj minął ten termin. Mm-hmm. Znaczy, ja bym zwrócił uwagę na kilka elementów, które się tam pojawiły. Coś, co mnie zaskoczyło, bo nie przewiduje tego konstytucja, że podpisuje ustawę pod pewnymi warunkami. Bo podpis prezydenta jest bezwarunkowy, czyli albo podpisuje, albo nie.
Albo nie. Albo
myślę, że to była kwestia targów. No, dobiegały w mediach informacje, że prezydent się targuje. Przepraszam za brzydkie słowo, bo to i to no, jakby efektem chyba tych targów...
W polityce nie jest to nic dziwnego.
Tak, tylko no, że jakby to zostało przy okazji tego podpisu jasno przedstawione, że no, ceną jest głowa najprawdopodobniej prezesa Telewizji Polskiej.
Już przegłosowałem.
Tak można to odebrać, że taka była cena za podpis prezydenta. Ja sądzę, że to na pewno stanie się motywem w kampanijnym. Nie wiem, czy w tej chwili, bo jak mówię, wirus jest myślę, że ważniejszy. Natomiast wydaje mi się, że znaczy każde rozwiązanie w takiej sytuacji, w którą prezydent został wpędzony, było złe. Na pewno będzie go to kosztować politycznie, dlatego że opozycja bardzo zręcznie jakby sprzęgła tą rekompensatę dla mediów publicznych z kwestią, która dotyka no, no bardzo wielu Polaków, jest dosyć powszechnie obecna, bardzo sugestywna, czyli chorób nowotworowych.
Kompletnie zmanipulowana ten dylemat, prawda?
Czy ja nie... Trudno mi mówić, czy kompletnie zmanipulowany. Na pewno taki...
Bo nie było takiej alternatywy, czy te pieniądze na... Takie pieniądze
na pewno są na leczenie onkologiczne potrzebne na co dzień. To słyszymy, że tutaj brakuje. Pytanie, no to jest może i studnia bez dna. To znaczy nie ma takiej kwoty, która byłaby zdolna zadowolić. Natomiast jest opozycja na pewno dostała do ręki oręż i to było widać już wcześniej w wypowiedziach. Teraz będzie, że te pieniądze można było przeznaczyć na leczenie chorych, a nie na propagandę telewizji, zwłaszcza telewizji publicznej. Czy ona się zmieni, to ja tego nie wiem po odejściu prezesa. Natomiast to będzie motyw kampanijny, ale póki niestety ciąży nad nami koronawirus, to sądzę, że na razie będzie to wątek poboczny.
Reset w mediach publicznych to jest bardzo dobry kierunek i spojrzenie, zresztą zwracam uwagę, spojrzenie wreszcie na media regionalne. Miałem nie mówić o własnych interesach. Że
prezydent przy okazji mówił chyba o tym, że no jest to, są to pieniądze
zaniedbane
na funkcjonowanie także no, większość wyborców, czyli większość obywateli patrzy na media publiczne przez pryzmat centrali. To nie ma wątpliwości.
No,
natomiast ośrodki regionalne generalnie cienko przędą, co zresztą widać i słychać także i tu.
Panie profesorze, czy jest taka, ja dzisiaj słyszałem taką dyskusję w telewizji oczywiście również, że jest taka możliwa zamiana przed samymi wyborami kandydatki Koalicji Obywatelskiej, pani Kidawy-Błońskiej na szefa PSL-u.
No, znaczy, różne tego typu wybiegi. No, były też wybiegi, które mówiły, że prezydenta PiS będzie chciało wymienić na innego kandydata. Ja myślę, że to jest...
No to kaskaderskie
To są posunięcia zającowe raczej. Nie sądzę, żeby tak było. Jest to formalnie, póki
może się wycofać kandydat, prawda?
Jasne,
przed samymi wyborami?
Nawet przed samymi wyborami, natomiast tu oczywiście jest kwestia rejestracji kandydatów. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, bo tam już Państwowa Komisja Wyborcza określiła terminy złożenia tych 100 tysięcy podpisów. Z tego co wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz już został zarejestrowany jako kandydat.
Tak, tak, jako pierwszy.
Jest to możliwe, moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Traktuję to jako element marketingu i rywalizacji wyborczej. Nie wierzę w to.
Wypadki pani Kidawy, rzeczywiście, wpadki, przepraszam, pani Kidawy.
Myślę, że mamy okazję słuchać, nie myślę, że pewnie pani Kidawa niejedną taką wpadkę zaliczyła i jeszcze zaliczy, ale też inni kandydaci powinni bić się we własne piersi, też zaliczają wpadki z prezydentem włącznie skądinąd.
No bo jeszcze mają do tego jakieś, że tak powiem w cudzysłowie, osiągnięcia. W gruncie rzeczy to tylko pan Bosak i pan Hołownia są czyści, w sensie, że jeszcze nic nie zrobili złego.
No tak, ale oni zawsze oni mogą powiedzieć, że inni już byli, my nigdzie nie byliśmy, nie rządziliśmy, więc nie mieliśmy nawet okazji. To jest oczywiście jeden z elementów narracji, który będzie na pewno przez tych kandydatów, jest zresztą podnoszony.
Mam nadzieję, że po tych dzisiejszych wyjaśnieniach nasi słuchacze będą lepiej zorientowani, kogo wybierają, dlaczego i po co. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentował dzisiaj dla Państwa. To była Polityczna Dogrywka, a audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Hubert Pietroński, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.